czuwajcie. Dlaczego? Bo wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. Ewangelia Mateusza 24:40-42. Kiedy ten jeden z dwóch będzie wzięty, a drugi zostawiony? Boże Słowo mówi, że wtedy, kiedy Pan przyjdzie, czekamy na Jego powrót. Wyobraź sobie, że to, co tutaj przeczytaliśmy, dzieje się w Twoim życiu. Pan Jezus Chrystus przychodzi, Twój tata, Twoja mama zostają przez Niego wzięte, a Ty jesteś zostawiona, zostawiony. Wyobraź sobie, że Pan Jezus Chrystus przychodzi, Twoja żona zostaje wzięta, a Ty jesteś w tym czasie na łożu i nagle zostajesz sam w tym łóżku. To nie jest bajka, to nie jest scenariusz wymyślony przez ludzi. To jest napisane w Bożym Słowie. Czy to możliwe? Możemy powiedzieć, no przecież wszyscy chodzimy do zboru. Z takim słowem to najlepiej wyjść gdzieś tam na zewnątrz. No to dotyczy tego świata. My tutaj nie mamy z tym nic wspólnego. Najlepiej jakbyśmy w ogóle nie czytali tych słów, albo też stwierdzili, to dotyczy ludzi nienawróconych. Czy to możliwe? Razem jesteśmy w Kościele, razem jesteśmy w zborze Pańskim. Razem nazywamy się uczniami Pana Jezusa. Do kogo skierowane jest to ostrzeżenie? Warto patrzeć w kontekście. Warto zobaczyć, do kogo Pan Jezus Chrystus mówi. O tych adresatach czytamy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, czyli w poprzedzającym rozdziale, w wersetach 2 i 4. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego. A Jezus odpowiadając, rzekł im. I w tym momencie rozpoczyna się wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, skierowana do Jego apostołów, do Jego wybranych, do Jego uczniów. To nie ten niewierzący świat, ale uczniowie Jezusa Chrystusa mieli czegoś konkretnego się w tym momencie dowiedzieć od Niego. To do nich zostało skierowane to ostrzeżenie: czuwajcie. Pan Jezus Chrystus do nich powiedział w wersecie 32, 24 rozdziału: a od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Od jakiego figowego drzewa? Jakiego podobieństwa? Po czym następują te podobieństwa? Ale jesteśmy świadkami wypełniania się proroc biblijnych. Jesteśmy świadkami wypełniania się znaków czasów ostatecznych, o których warto by powiedzieć osobne kazania. Ale szczególnie widać to na narodzie izraelskim. To naród izraelski, gdybyśmy również słuchali się w inne kazania oparte na innych wersetach, może symbolizować to drzewo figowe. Naród, który nie posiadał własnego kraju, naród, który nie posiadał rządu, naród, który nie posiadał świątyni, waluty, rozproszony, nagle w 1948 roku staje się znów narodem zebranym, narodem tworzącym jeden kraj, walutę, rząd, tożsamość i bardzo szybko zyskuje również niesamowitą potęgę militarną i gospodarczą. Nie widać jeszcze tego owocu, ale widać gałęzie zielone, gałęzie miękkie, przygotowane na pojawienie się owocu. Jak mamy się zachować, patrząc na znaki czasu? W wersecie 33 czytaliśmy, że Chrystus jest tuż u drzwi. Chrystus jest tuż u drzwi. Czytałem kiedyś o pewnym takim zebraniu, oczywiście to jest wymyślona historia, ale myślę, że warto ją tutaj przytoczyć, ponieważ daje nam tutaj do myślenia o pewnym zebraniu, takim zebraniu diabłów. Zapewne Lucyfer ze swoimi demonami rozmawia na takie tematy. Jeden z nich, ten diabeł powiedział, w jaki sposób odwieść ludzi od Boga. Mówi, najlepiej chyba, jak będę im mówił, że Pana Boga nie ma. I Lucyfer wtedy powiedział, no cóż, jakąś część ludzi może pozyskasz. Ale niewiele. Są lepsze sposoby. Drugi powiedział, to ja może powiem i będę mówił do ucha, szeptał, że piekła nie ma. Dzisiaj nawet wiele wyznań chrześcijańskich, tak zwanych, głosi, że piekła nie ma. A szatan odpowiedział, tak, ja tą część tym słowem zwiedziesz, tym kłamstwem zwiedziesz, ale nie tędy droga. Jest coś lepszego. I wtedy on powiedział, a ja będę opowiadał, że po prostu nie trzeba się śpieszyć. Macie czas na nawrócenie. Macie czas na zbliżenie się do Pana Boga. Jeszcze macie czas. Jesteście zbyt młodzi. Jesteście zbyt zaabsorbowani tym, co może zaoferować świat. Jeszcze masz czas. I myślę, że to jest najniebezpieczniejsze. Boże Słowo mówi, czuwajcie. Drodzy, przeczytaliśmy tą historię o 10 pannach. Kiedy my ją czytamy, wydaje się dla nas pewne elementy tej historii jakąś taką abstrakcją, zupełnie odbiegającą od rzeczywistości, no bo co ma do naszej rzeczywistości jakieś 10 panien, które rzekomo gdzieś tam czekają na przyjście jakiegoś oblubieńca, no taka bajeczka. Ale to nie była bajka dla słuchaczy, pierwotnych słuchaczy. Oni dokładnie wiedzieli, o czym Pan Jezus Chrystus mówi. Pozwólcie, że przeczytam pewną historię, jaką opowiedział taki doktor Alexander Sindley, który był w Palestynie i widział coś podobnego. No, mianowicie napisał tak. Kiedy zbliżaliśmy się do bram galilejskiego miasta, ujrzałem 10 dziewcząt ubranych świątecznie, odgrywających jakąś scenę z muzycznymi instrumentami. Tańczyły one wzdłuż drogi przed naszym samochodem. Kiedy zapytałem, co właściwie czynią, tutejszy człowiek odpowiedział mi, że dotrzymują one towarzystwa pannie młodej aż do czasu nadejścia pana młodego. Zapytałem go, czy moglibyśmy móc przyjrzeć się ceremonii zaślubin. On jednak potrząsnął głową, odpowiadając: może się to wydarzyć dziś wieczorem, albo jutro wieczorem, albo pojutrze wieczorem. Nikt nie wie dokładnie, kiedy to będzie miało miejsce. Następnie opowiedział nam, że jedna z największych sensacji, jaka może się wydarzyć na weselu mieszczaństwa lub wieśniaków w Palestynie, jest przyłapanie oczekującej grupy panny młodej na drzemce. Dlatego właśnie pan młody przybywa niespodziewanie, czasami o północy, i prawdą jest, że opinia publiczna wymaga, aby posłał on przed sobą człowieka, który woła na ulicy: uwaga, pan młody nadchodzi. Ale może się to wydarzyć o każdym czasie. Dlatego właśnie towarzyszki panny młodej muszą być ciągle gotowe, ażeby wyjść na ulicę o każdej porze i spotkać go, wtedy właśnie, kiedy zechce przybyć. Również prawdą jest, że nie wolno nikomu przebywać na ulicy bez lampy w ciemnościach nocy. A także to, że po przybyciu pana młodego i zamknięciu drzwi, spóźnieni goście nigdy nie są dopuszczeni do udziału w ceremonii zaślubin. W jaki sposób dzisiaj, w XXI wieku, te wydarzenia opisane w tej ceremonii zaślubin, tej ceremonii przybycia Pana Młodego, mogą odnosić się do nas, mogą być dla nas jakąś przestrogą. Drodzy, w tym przeczytanym fragmencie widzimy w wersecie drugim, jeżeli mamy otwarte ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety 1-13, warto na nie zwrócić uwagę. W wersecie drugim widzimy podział panien na dwie grupy. Jakie to grupy? Jedne panny były głupie, a drugie były mądre. Pytanie, dlaczego te mądre panny zostały w ogóle nazwane mądrymi? Czym one różniły się od tych głupich? W psalmie 19, wersecie 8 czytamy, skąd mamy czerpać naszą mądrość, skąd pochodzi, jakie jest źródło naszej mądrości. Zakon Pana jest doskonały. Zakon, czyli Boże prawo, Boże przykazania, jest doskonały. Pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne. Uczy prostaczka mądrości. Kto jest mądry? Ten, słucham?
Zachowuje zakon Pana.
Ten, który zachowuje zakon Pana. Boże prawo. Prawo Chrystusowe dane Kościołowi w Nowym Przymierzu. Prawo mojżeszowe na tyle, na ile zostało ono przeniesione, czy też powtórzone w Nowym Przymierzu. Zakon Pana, Boże prawo, Boże przykazania. Ten, kto uczy się Bożego Słowa, zachowuje to Słowo. W sercu takiej osoby rodzi się wiara i w tym momencie buduje się taka osoba ten dom na skalę, na opoce, jaką jest Pan Jezus Chrystus. Pytanie, kto jest tą głupią panną? No, ten, kto nie buduje na tym słowie, tak? Ten, kto buduje swój dom nie na skalę, jaką jest Pan Jezus Chrystus, ale na piasku. Na swoich filozofiach, na swojej pobożności, na wiary, we własne możliwości, we własne siły. Czasami, kiedy mamy obraz osoby, która buduje ten dom nie na skalę, czyli na piasku, to mamy obraz jedynie jakiegoś ateisty, jedynie osoby, która gdzieś w ogóle nie ma nic wspólnego z Bogiem. Ale budowanie na piasku to również budowanie nie na fundamencie Jezusa Chrystusa jako jedynej nadziei na pojednanie z Bogiem. Często dla nas nadzieją stają się nasze dobre uczynki, nasze przestrzeganie przykazań, nasze uczestnictwo w sakramentach, nasze uczestnictwo w pielgrzymkach, nasze uczestnictwo w mszy świętej. Czyli coś, co my robimy, aby zyskać przychylność Boga. Ewangelia mówi, że to On zrobił wszystko na krzyżu Golgoty, a my możemy Mu podziękować, przyjąć za darmo, z łaski, kochając Go. Głupie panny nie budują na skalę, jaką jest Chrystus. Nie budują na autorytecie Bożego Słowa. Ale wszystkie te panny, i te głupie, i te mądre, miały również cechy wspólne. Spójrzmy na początku na te cechy wspólne tych panien. Czytamy, że wszystkie wyszły na spotkanie oblubieńca. W wersie pierwszym czytamy, że wszystkie wyszły. Kto jest duchowym oblubieńcem chrześcijan? Kto jest naszym oblubieńcem? No pytanie, można powiedzieć, takie retoryczne, takie oczywiste. Ale dobrze je ugruntować na Bożym Słowie. Jeżeli coś twierdzimy, to dobrze jest wiedzieć, gdzie to jest też napisane, skąd to wynika. Oczywiście moglibyśmy również cytować mnóstwo tekstów biblijnych, które zarysowałyby przed nami taki obraz Boga jako oblubieńca. Pieśń nad pieśniami jest taką piękną pieśnią, gdzie zarysowany jest Bóg jako oblubieniec jego kościół w Starym Testamencie. Izrael jako jego oblubienica. Ale przeczytam z Nowego Testamentu tylko jeden werset. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian 11:2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby was stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie: zaręczyłem was z Chrystusem, abyście stawili się przed Nim jako czyści, nienaganni, jako Jego oblubienica, jako Jego dziewica, jako Jego panna. Apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie, wiedząc, jakimi grzechami jest obdarzony ten zbór, uwikłany w ten zbór, pisze, mieliście być czyści. Zabiegam o was. Mieliście być wystawieni czyści przed Panem. On pisze to do zboru pańskiego. Ostrzega zbór pański. W naszym życiu, może w życiu każdego z nas, może w życiu większości z nas, był ten dzień zaślubin. Zaślubin Chrystusa. Dzień ślubowania, zaręczenia się z Chrystusem. Teraz przyszedł czas dbania o naszą czystość. Duchową czystość. Kiedy patrzymy również na te czasy Pana Jezusa Chrystusa, ten czas zaślubin, on trochę inaczej wyglądał niż my dzisiaj o tym mówimy. Dzisiaj mówimy o zaręczynach, o czymś, co już jest w jakiś sposób zobowiązującego, no ale jeszcze nie jest to potwierdzone jakimś dokumentem, jakimś cyrografem. Gdzieś tam jakieś słowo się rzekło, ale można go jeszcze zerwać. W tamtym czasie ten ślub, to ślubowanie miłości i wierności małżeńskiej, ono miało kilka etapów. Zaręczyny były czymś zupełnie innym, czymś zupełnie większym. To było ślubowanie, to był ślub podpisany również dokumentem. Podpisywali rodzice panny młodej, rodzice pana młodego, że oni w przeciągu roku połączą się i będą razem. Wszystko było planowane, ślub był już przygotowywany, przyjście oblubieńca. Nawiasem mówiąc, kiedy teraz niedługo będzie w wielu kościołach, w wielu miejscach mówione szczególnie o tym czasie narodzenia Pana Jezusa Chrystusa, to pamiętajmy o tym, że taka sytuacja również miała miejsce w życiu Józefa i Marii. Oni byli ze sobą w ten sposób zaręczeni, obiecani, przyrzeczeni. Oni mieli się pobrać. W tym momencie Duch Pański zacienił Marię. Zanim się zeszli, czytamy w Bożym Słowie, zanim się zeszli, zanim Józef przybył po swoją pannę. Z Ducha Świętego. Rok później pan młody wraz ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi mężczyznami, tak by wydarzyło się również wtedy w życiu Józefa, chociaż oni się zeszli, nie mamy opisane, czy wyglądało to dokładnie tak jak ta ceremonia w życiu w Palestynie, ale być może. I wówczas ten pan młody ze swoimi przyjaciółmi udawał się do domu panny młodej, aby zaprosić na kilkudniowe wesele. Najpierw obietnica, najpierw podpisane przez rodziców pana młodego, panny młodej. Później rok czasu wyczekiwania, przygotowywania. Później przyjście pana młodego ze swoimi przyjaciółmi do panny młodej, aby zabrać ją na kilkudniowe wesele. Drodzy, my również, jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jesteśmy zaproszeni na wesele z Panem Jezusem Chrystusem. Jesteśmy z Nim zaręczeni. Jesteśmy zaproszeni na wesele. I będzie to miało miejsce już niedługo. Nie wiemy, nie chcemy wyznaczać dat. Nikt nie zna dnia ani godziny, tylko Bóg. Ale wiemy, że Pan przyjdzie wkrótce i te liście już zielenią, te liście już miękną. I niedługo przyjdzie owoc, niedługo przyjdzie Pan. I czytamy o tym w Księdze Objawienia w 19 rozdziale od 7 do 10. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica, czyli ja i ty. Oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej oblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz. Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Błogosławieni, którzy są zaproszeni. Te wszystkie panny były zaproszone. Te wszystkie panny miały czekać na przyjście odlubieńca. Wszyscy jesteśmy zaręczeni, zaproszeni, ale jesteśmy w czasie oczekiwania, w czasie przygotowywania się na jego przyjście. Cały czas mamy się przygotowywać. Czy tylko wtedy, kiedy się z nim zaręczyliśmy? Nie. Ten okres wyczekiwania ma być okresem przygotowania. I mamy tutaj na to przygotowanie, miały być przygotowane również lampy. Lampy. I to jest kolejna cecha, która charakteryzowała wszystkie te panny. Wszystkie 10 miały lampy. Ja tak myślałem, w końcu tego nie uczyniłem, żeby z domu wziąć takie dwie lampy i tutaj postawić. Jedna tam gdzieś się pali właśnie na naftę. Wszystkie miały lampy. Czyli co posiadały, jeśli posiadały lampy? Czym jest lampa? W księdze psalmów, w psalmie 119, w wersecie 105 czytamy: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Słowo Pańskie jest naszą pochodnią, naszą lampą, naszym światłem, który ma rozświetlać nam drogę podążania za Panem Jezusem. Dzisiaj w naszych domach możemy posiadać wiele lamp. Może 10 lamp. Może 10 egzemplarzy Pisma Świętego. Ale one nic nie będą znaczyć, jeżeli nie będą rozświetlać naszej drogi. Jeżeli nie będą świecić. One same z siebie nie dadzą światła, leżąc na półce i kurząc się. Nie dadzą światła. Możemy czytać litery zapisane w tym słowie. Ale dopóki ta lampa nie zostaje podłączona do źródła światła, nie wyda tego światła. Dlatego mówimy o lampie żywej, o lampie podłączonej do źródła światła. Co zrobić, żeby ta lampa była podłączona do źródła światła? W tamtym czasie należało wlać do niej oliwę, olej. Ta lampa Bożego Słowa podłączona do źródła światła staje się dopiero wtedy tą lampą, która świeci, tą lampą żywą. Jak czytamy słowo skierowane do nas, tak, niechaj świeci wasza światłość, też byśmy powiedzieli, wasze lampy przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Drodzy, my podkreślamy często, bo to jest Ewangelia, to jest dobra nowina, że zbawienie jest za darmo z łaski, że nic do niego nie dołożymy, że uczynkami nie zasłużymy na zbawienie. Ale pamiętajmy, kiedy przyjmujemy ten dar zbawienia, kiedy przychodzi oblubieniec, kiedy jesteśmy z nim zaręczeni, to chodzi o to, aby okazać wierność dobrymi uczynkami. Podziękowawszy za zbawienie. Dlatego ludzie mają widzieć w prawdziwej oblubienicy we mnie moje dobre uczynki i przez to chwalić nie mnie, tylko Ojca, który jest w niebie. Pytanie takie bardzo proste, bardzo takie dziecinnie proste, ale jakże ważne, o którym zapominamy. Co by powiedział mój mąż, moja żona, moje dzieci, moi sąsiedzi, moi koledzy w szkole o mnie? Czy powiedzieliby: on jest takim światłem. Co prawda ja tego nie chcę, może tego nie rozumiem, może dla mnie to jest głupie, dziwne, ale on opowiada swoim życiem i słowem o Jezusie. Może wówczas więcej osób by zechciało chwalić Ojca naszego, który jest w niebie, gdyby to było rzeczywistością na co dzień w naszym życiu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi. Pytanie, czy wszystkie te 10 panien rzeczywiście świeciło tym światłem? Czy wszystkie pełniły te dobre uczynki? Zobaczmy, że wszystkie te panny przygotowywały się na spotkanie oblubieńca. O tym czytaliśmy w wersecie pierwszym. I zwróćmy uwagę również, że wszystkie te panny, zajrzyjmy do wersetu 8, miały na początku oliwę w swoich lampach. Wszystkie te panny. Panny głupie nie miały tego oleju wystarczająco. Werset 8 mówi: głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. One najpierw się paliły, ale nagle zaczęły gasnąć. Zaczęły gasnąć. Nie miały zapasu. Pytanie, czy twoja lampa powoli nie przygasa? Co robisz, żeby ona nie przygasała? Dolewasz tej oliwy? Skąd mogę to wiedzieć, czy nie przygasa? Warto po pierwsze odpowiedzieć sobie na takie pytanie, czym jest ten olej, czym jest to źródło światła, które rozświeca lampę, czym to jest? O Chrystusie czytamy: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. Duch Pański namaścił. Duch Pański nad Chrystusem. Bóg go namaścił. Chrystus został namaszczony. Dlaczego? W Starym Testamencie namaszczeni bywali prorocy, królowie, kapłani. Namaszczani byli oliwą, przeznaczając ich, wyznaczając, oddzielając ich do danej służby przez Boga. Apostoł Piotr, głosząc kazanie, również mówi o Panu Jezusie w Dziejach Apostolskich 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Pan Jezus Chrystus został namaszczony Duchem Świętym i mocą. Odnośnie namaszczenia Pana Jezusa również autor listu do Hebrajczyków, większość biblistów uważa, że był to apostoł Paweł, pisze tak: dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela. To jest skierowane do Syna. To jest też ciekawe, tak nawiasem mówiąc, ponieważ odkrywa przed nami kolejny taki element tej istoty Bożej. Istoty Bożej, gdzie Bóg namaszcza Boga. Gdzie jedna osoba boska w osobie Ojca namaszcza drugą osobę w osobie Chrystusa, w osobie Syna. Jeżeli Pan Jezus Chrystus został namaszczony Duchem Świętym i mocą, to świadczy, że Duch Święty nie może być też mocą. To jest kolejna prawda o istocie Bożej. Wówczas tego typu wersety, a jest ich więcej w Nowym Testamencie, traciłyby jakikolwiek sens. Namaszczony Chrystus byłby mocą i mocą. Poczytaliśmy, że Duchem Świętym i mocą. Jeżeli Duch Święty jest tylko mocą, to wówczas ten werset by brzmiał zupełnie nielogicznie. Wówczas byłoby napisane o Chrystusie innymi słowy: namaszczony został mocą i mocą. Ale nie, on nie został namaszczony mocą i mocą, ale Duchem Świętym, czyli osobą, konkretną osobą i Jego mocą. To druga ważna rzecz o naturze Pana Boga. I w tym cytowanym wersecie z listu do Hebrajczyków czytamy, jak Bóg Ojciec nazywał właśnie Pana Jezusa Chrystusa swoim Bogiem. Drodzy, czy zdajesz sobie sprawę, że jeśli złożyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi ślubowanie miłości i wierności, może w wieku 56 lat, jak w przypadku Kazi, może miesiąc temu, jak w przypadku Weroniki, czy tam 3 tygodnie temu, nie wiemy, ale Może złożyłeś to ślubowanie miłości i wierności Chrystusowi. I co się stało w tym momencie? Co się stało w tym momencie? Czytaliśmy, jak to było w przypadku Chrystusa. Oczywiście jego przypadek nie jest do końca analogiczny czy adekwatny do naszego. On grzechu nie popełnił, on nie potrzebował pokuty. On został namaszczony, wyposażony i posłany jako ten, który zawsze był wierny, który grzechu nie popełnił. Ale o nas czytamy również w drugim liście do Koryntian 1:21: i wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. To nie znaczy, że jesteśmy wszystko wiedzący. To znaczy, że wszystko, co o Bogu wiedzieć można, zostało nam objawione, dane na tacy przez Jego Słowo. A apostoł Jan objawia tę prawdę, pisząc: tym zaś, który nas namaścił, jest Bóg. Zostaliśmy namaszczeni. Jeżeli stałeś się chrześcijaninem, zostałeś namaszczony oliwą. Masz oliwę w lampie. Co to znaczy? O Chrystusie Jezusie czytaliśmy, że namaścił Go Bóg Duchem Świętym i mocą. I ty również jako chrześcijanin zostałeś namaszczony przed nowonarodzeniem Duchem Świętym i mocą z góry, podczas nowonarodzenia. Zostałeś namaszczony Duchem Świętym i mocą z góry. We liście apostoła Pawła do Efezjan, między innymi jest o tym powiedziane w 1:13, jest złożona taka obietnica dotycząca ludzi wierzących. W nimi wy, czyli wy poganie, bo tam jest w kontekście mówione o nas, czyli Żydach, ale i o was jako poganach, czyli nie Żydach. W nimi wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. Do kiedy? Aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Drodzy, co ten fragment nam mówi o tym namaszczeniu? Otóż ten fragment fajnie, bardzo wyraźnie pokazuje, w jaki sposób dochodzi do tego namaszczenia. Mianowicie do umieszczenia tej oliwy w naszej lampie, aby ta lampa naszego życia świeciła. Lampa Bożego Słowa w naszym życiu świeciła. Czytaliśmy, że wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, czyli najpierw człowiek słyszy słowo Ewangelii. Słyszy o tym, że jest grzesznikiem. Niezależnie od swojej dobroci, Boże Słowo mówi, wszyscy zgrzeszyli, brakli chwały Bożej. Nie ma ani jednego dobrego. Ludzie mówią, jestem dobry, ale Boże Słowo mówi, nie ma ani jednego dobrego. Warto uwierzyć Bożemu Słowu, a nie własnemu Słowu. I wtedy, kiedy człowiek to rozumie, przyjmuje, kiedy widzi, że jedyną jego nadzieją na pojednanie z Bogiem jest przyjęcie tego daru, zbawienia z rąk Pana Jezusa, słyszy słowo prawdy, to wtedy następuje wiara. Jak przyjmuje to słowo prawdy, rodzi się wiara. Na innym miejscu czytamy, wiara rodzi się ze słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusowe. Człowiek słyszy to słowo Chrystusowe, rodzi się w jego sercu wiara. Wiara, czyli co? Czyli zaufanie. Dokładnie z greckiego słowo wiara znaczy zaufanie. Zaufanie Chrystusowi jako mojej jedynej nadziei na pojednanie z Bogiem. Czyli nic i nikt nie może do tego pojednania czegokolwiek dołożyć. Żadne modlitwy świętych, żadne modlitwy zmarłych. Jedyna nadzieja, Pan Jezus Chrystus, na pojednanie z Bogiem. I kiedy człowiek zaufa tej jednej nadziei, to ma obiecane i to się dzieje w jego życiu, zostaje zapieczętowany obiecanym Duchem Świętym. W odpowiedzi na nasz zwrot ku Bogu, co jest również wynikiem działania Ducha Świętego w naszym sercu, który przekonuje o grzechu, rodzi się wiara. I Bóg zsyła Ducha Świętego do naszego serca. I tak jak posiadanie tej oliwy w lampach było tą przepustką, tą gwarancją, tą rękojmią, że te panny mogły wejść na wesele baranka, na wesele swojego oblubieńca. Tak i my, jeżeli mamy oliwę w lampach, jeżeli mamy Ducha Świętego, będziemy mogli wejść na to wesele baranka tam w niebie, tam w górze, kiedy przyjdzie po nas i zabierze do swojej chwały. Czytaliśmy, że Pan Jezus Chrystus otrzymał Ducha Świętego i Jego moc. Kiedy narodziłem się na nowo, otrzymałem nie tylko Ducha Świętego, jakiegoś może pozbawionego mocy, ale Ducha pełnego mocy. Pełnego mocy, pełnego miłości, pełnego powściągliwości. Oczywiście to nie znaczy, że ja już teraz jestem pełen mocy i miłości. Nie. Bo ja mogę tego Ducha zasmucać, gasić. I tak często się dzieje, ale mam takiego Ducha pełnego mocy i miłości w swoim sercu, bo mamy obietnicę, która jest zapisana w drugim liście do Tymoteusza 1,7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Takiego ducha otrzymałeś z chwilą nowonarodzenia. Ale pamiętajmy, że to nie jest nasza moc. Kiedy otrzymaliśmy ducha mocy, to nie staliśmy się mocni my. Moc należy do Pana. To zawsze wyraża Boże Słowo i w Starym i w Nowym Testamencie. Moc należy do Pana, nie do człowieka. Choćby był chrześcijaninem żyjącym bardzo blisko Boga. W Księdze Psalmów 62, 12 czytamy. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Pana. Moc należy do Pana. Pan Jezus Chrystus, kiedy wysyłał swoich uczniów, aby zwiastowali Ewangelię, kiedy przed niebowstąpieniem dawał im wielkie posłannictwo, aby szli i głosili Ewangelię, to powiedział do nich, że komu dana jest wszelka moc? Im? Nie, Boże Słowo mówi, Pan Jezus Chrystus powiedział, dana mi jest wszelka moc, mi, Chrystusowi. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ewangelia Mateusza 28, 18. Jezus ma tą moc. Drodzy, kiedy patrzymy na tą przypowieść w kontekście, to widzimy i za chwilę to zobaczymy równe ostrzeżenia skierowane do uczniów pańskich. Jedno z ostrzeżeń to to, aby nie dać się zwieść również fałszywemu nauczaniu. Jeden z fałszywych elementów takich proroków, przed którymi ostrzega fragment poprzedzający, mówią, że my mamy moc. My mamy moc. Jesteśmy powołani do czynienia cudów. Ale mądra, posłuszna panna wie, do czego jest powołana. Mądra, posłuszna panna wie, że jest powołana, aby iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A jeśli Pan Bóg daruje, że będzie potrzebny w danej sytuacji dany znak towarzyszący, czyli że pojawi się żmija i mnie nie ukąsi, to jemu chwała. Jeżeli pojawi się trucizna, którą wypiję podczas głoszenia Ewangelii i nic mi się nie stanie, to jemu chwała. Ale nie mam, nie ja mam pić tę truciznę, nie mam szukać tych znaków, nie mam dążyć do tego, to mam im towarzyszyć, jeśli Panu Bogu to się upodoba. Mamy iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pan Jezus Chrystus w kontekście tej wypowiedzi, tego przypowieści o 10 pannach pisze w rozdziale poprzedzającym i w wersetach następujących po tym ostrzeżenia skierowane do chrześcijan. W jaki sposób można odejść od Boga? Pierwsze niebezpieczeństwo, przed którym stoję jako oblubienica Chrystusowa, to jest to zapisane w poprzedzającym rozdziale w Ewangelii Mateusza 24:24. Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, o ile można zwieść wybranych. Gdyby nie można było zwieść, oni by nie czynili rzeczy daremnej, o ile można zwieść wybranych. Dlatego to ostrzeżenie jest skierowane do nas. To spełnia się na naszych oczach. jeżeli wystąpienie jakiegoś nadzwyczajnego znaku czy cudu jest dla mnie świadectwem działania Bożego, jeżeli nie będę sprawdzał nauczania, jakie za tym się kryje, tylko będę twierdził, Bóg działa, to już jestem na drodze ku zwiedzeniu albo już jestem zwiedziony. Bo tak będą działać fałszywi prorocy. Istnieje jeszcze drugie niebezpieczeństwo, o którym mówi ten fragment. Aby nie zabrakło oliwy w lampie, to musi jeszcze coś innego się zadziać. Otóż w poprzedzających wersetach jest podobieństwo o wiernym i niewiernym słudze. Przeczytamy tylko cztery wersety. Mateusza 24, 48, 51. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jakie tutaj czyha niebezpieczeństwo? Otóż ten sługa przestał bać się Boga. Przestał na Niego czekać. Przestał mieć do Niego... Bóg przestał mieć dla Niego pierwszy i najważniejszy autorytet w życiu. Powrócił po prostu do świeckiego życia. Co zaczął robić? Po prostu hulanki, swobole, pić i jeść z pijakami. Zaczął źle traktować swoich braci i siostry. Zaczął ich bić, a miał im służyć. My często, kiedy czytamy ten fragment, to mamy taki niewłaściwy trochę obraz, bo mówimy tak, ale to jest sługa, który został ustanowiony jako opiekujący się czeladzią, opiekujący się zborem, kościołem. To mnie nie dotyczy. No, ty, pastorze, to tak, to mnie nie dotyczy. Ale z Bożej perspektywy, jeżeli masz dar gościnności, a nim nie służysz, zostałeś tym darem obdarzony, aby mieć pieczę nad czelazią i służyć gościnnością. Jeżeli tym nie służysz, to dotyczy ciebie. Usługa przestał się liczyć ze współsługami, z braćmi i siostrami, zaczął pić i jeść z pijakami. To było źródło jego radości. Jego wolnego czasu, jego rozkoszy. Co ciekawe, tutaj w języku greckim jest dokładnie powiedziane nie tyle z pijakami, ile z ludźmi upijającymi się. Oczywiście pijak się upija, ale ktoś powie, no ja nie jestem pijakiem, ja no, czasami się upija, ale nie jestem pijakiem. Ale dokładnie w języku greckim to brzmi z ludźmi upijającymi się. Możemy powiedzieć, ja oczywiście no chodzę na takie imprezy, spędzam fajny czas w rozkoszach. Ja się nie upijam. Oni się upijają. Może niektórzy z nich się upijają, ok? Później tam sobie różne rzeczy robią, różne warty dowcipy, język się rozwiązuje, różne bzdury, fajnie się pośmiać. Ale ja tego nie robię, ja się nie upijam. Oni się upijają. Ja nie przestaję z pijakami. No. Oni nie są pijakami. Oni tak od czasu do czasu się po prostu upiją na imprezie. Ale Boże Słowo mówi, że ten sługa poszedł i jadł i pił z upijającymi się. Tak spędzał swój czas, to stało się jego rozkoszą, jego sposobem życia, czerpania radości. Tu mamy picie, ale picie jest tylko jednym z wielu takich przykładów. Możemy żyć z dala od Boga w rozkoszach grzechu i nie mieć nic wspólnego akurat z upijaniem się. To może dotyczyć różnych dziedzin naszego życia. Jaki będzie koniec tego sługi? Czytamy, usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale kiedy czytamy ten fragment o 10 pannach, czytamy również w kontekście o trzecim niebezpieczeństwie, które na nas czyha. Czytamy, że zaraz po tej przypowieści jest powiedziane przypowieść o talentach. Przypowieść o talentach. Rozdział 25, przeczytamy wersety. Tylko trzy wersety. Jest to długa przypowieść. Werset 14, 15 i 30. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przykazał im przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według zdolności odjechał. No i cóż, powrócił po jakimś czasie, tak jak Chrystus powróci po swój Kościół. I czytamy, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Kto jest Panem w tej przypowieści? Kto jest Panem, który rozdzielił te talenty? Pan Jezus Chrystus. On jest Panem. Kogo obdarzył swoimi talentami? Bóg nie obdarza ludzi niewiernych. Bóg nie obdarza bezbożników. Bóg obdarza swój Kościół. Czytamy w liście do Efezjan 4:8. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. On to uczynił. Czytamy w Bożym Słowie, że każdy wierzący jest obdarowany jakimś darem Ducha Świętego, jakimś talentem. Jakąś dziedziną, której może służyć. Którym ma możliwości i uzdolnienie. Często próbujemy rozgraniczać, czy to jest talent naturalny, czy to jest dar nadzwyczajny, który otrzymałem podczas nowonarodzenia. Ja myślę, że to są takie drugorzędne dysputy. To nie ma znaczenia. Jedno i drugie pochodzi od Pana. Czy to jest naturalny dar, który otrzymałem z chwilą, kiedy wszedłem na ten świat jako człowiek? To jest dar od Pana. Czy to jest dar, który otrzymałem z chwilą nowonarodzenia? To jest dar od Pana. Jednym i drugim mam służyć. Apostoł Paweł pisze, że każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego do służby. I tak jak w przypowieści, ten Pan, który rozdzielił dary, odjechał. Po jakimś czasie powrócił. I Pan Jezus Chrystus również niedługo powróci po nas. Powróci po swoje panny. Powróci po swoją oblubienicę i zobaczy, czy służyliśmy Jemu. Czy mieliśmy te lampy cały czas oświecone. Czy nie zabrakło oliwy. I Pan Bóg nie będzie po swoim powrocie ważył, ile spełniliśmy jako chrześcijanie dobrych uczynków. Wówczas zbawienie byłoby z uczynków. On nie będzie zabierał te panny i sprawdzał, czy tej oliwy mieli jeszcze w zapasie na pół dnia, czy na cały dzień, czy na 2 dni. Nie. Może zawstydzi. Może powie, budowałeś zamiast ze złota, z drogich kamieni, ze srebra, to budowałeś na moim fundamencie. Niestety, przykro mi to powiedzieć i muszę cię zawstydzić. Wyświetlić film twojego życia i pokazać, że budowałeś na słomie, na sianie. Twoje dzieło spłonie. Ale ty będziesz zbawiony, bo budowałeś. Bo budowałeś. Jeżeli budowałeś. Jaki był koniec tego sługi, który nie budował, który zakopał? Jaki był koniec? Czytaliśmy, nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jeżeli trwam w czuwaniu na przyjście Pańskie, jeżeli Jemu służę, to oczywiście może się zdarzyć, że w jakiejś sytuacji okaże się niewierny. Że moja budowla nie będzie taka, jak być powinno, bo nie wolno zadawalać się budowlą ze słomy i siana. Ma to być budowla z drogich kamieni, wierności Jemu, ze złota. Jeżeli my nie dochowujemy wiary, mówi Boże Słowo, On pozostaje wierny. Samego siebie zaprzeć się nie może. Ale jednak do głupich panien oblubieniec rzekł, nie znam was. Czy dlatego, że ta lampa zaczęła mniej świecić? Zaczęły te mniej oczekiwać, ale czekały i jeszcze tej oliwy dokładały, ale niewystarczająco, chaotycznie. Nie dlatego, że przestała świecić. Świeciła, ale przestała świecić. Ich lampy całkiem wygasły. Przestały w ogóle czuwać. Czasami możemy swoje życie chrześcijańskie traktować tak bardzo po macoszemu. Możemy się usprawiedliwiać i patrzeć na trąbę słonia i powiedzieć: przecież jestem bezpieczny w Panu Jezusie. Jestem bezpieczny w Panu Jezusie. I to jest prawdą, to jest ta trąba słonia, której nigdy nie możemy stracić z naszych oczu, ponieważ wówczas zbawienie byłoby z uczynków. Ale patrzmy na całego słonia. Moja lampa, jeżeli będę się zadowalał tym, że będzie płonąć coraz gorzej, może zgasnąć. Ich lampy płonęły. To nie tak, że one nigdy nie miały światła w swoich lampach. Przestały płonąć, czytaliśmy w wersecie 8. Może powiem, ja trochę jeszcze posłużę talentami, najwyżej będzie to budowla z siana i słomy. Jeżeli takie myślenie przebija się w moim sercu, to jestem na dobrej drodze, aby lampa przestała płonąć. Diabeł nie powie: przestań służyć Bogu. Diabeł powie: no nie bądź takim fanatykiem. Służ, no ale po co aż tak? I tak się zaczyna. Przecież są inni w zborze, którzy mogą służyć, a ty, jak przyjdziesz na niedzielne nabożeństwo, to jest naprawdę szczyt twoich możliwości. Przecież Pan Bóg wie, ile masz pracy, ile obowiązków domowych. No, ja wiem, że ta siostra jest chora, ta wymaga odwiedzin, ta wymaga pomocy. Tutaj jakaś gwiazdkowa niespodzianka, no ale Pan Bóg wie, że ja nie mam na to czas. Diabeł tak zawsze. Do uczniów pańskich zostało skierowane ostrzeżenie, które jest na końcu przypowieści o pannach, które chce dziś kierować do nas. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Nie znamy dnia ani godziny. Bądźmy gotowi, ponieważ znaki wskazują, że przyjście Jego jest bliskie, a nawet gdyby się okazało, że to bliskie przyjście nastąpi dopiero za 2 albo za 20 lat, to równie dobrze mogę nie doczekać tego bliskiego przyjścia, mimo tego spotkam się z Panem. Wyjdę na ulicę, położę się spać, nie znam jutra. Czuwajcie, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. Ja powiem tutaj więcej na podstawie innych fragmentów Bożego Słowa. Czuwajcie, czuwajmy, bo nie wiemy, kiedy my spotkamy się z Nim. Nawet jeśli dziś jeszcze nie przyjdzie. Amen. Zapraszamy do modlitwy. Pamiętajmy w modlitwie o siostrze Kazi, siostrze Ani, które są teraz razem z nami, przeprowadziły się z Lublina. Pamiętajmy w modlitwie o Weronice, naszej miesięcznej, duchowej córce w Panu Jezusie. Pamiętajmy o osobach chorych. Zapraszam, powstańmy.